Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Sia sempre benedetto il cuore immacolato di Maria, perché nella tempesta sei rifugio per l'anima mia.
Benedykt XVI złożył hołd Maryi na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Spotkał się też z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Rozpoczniemy od papieskich aktualności dnia. Następnie w 90. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego gościem w studiu będzie ksiądz profesor Andrzej Szostek. Na magazyn w uroczystość Niepokalanego Poczęcia zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Tu sei la luce.
Za Rzym i jego mieszkańców, zwłaszcza najbardziej potrzebujących, modlił się papież, oddając jak co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia hołd Maryi na Placu Hiszpańskim. Składając wraz z Rzymianami kwiaty pod figurą Matki Bożej, umieszczoną tam na kolumnie po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Benedykt XVI nawiązał do kończących się dzisiaj obchodów 150-lecia objawień z Lourdes. Na ich zamknięcie wybrano ten dzień, gdyż Maryja, objawiając się Bernadecie, przedstawiła się jej jako niepokalane poczęcie.
Przyszła święta nie znała jeszcze ani nie rozumiała tego wyrażenia. Było to dopiero 4 lata po ogłoszeniu dogmatu. Na Placu Hiszpańskim Ojciec Święty wskazał, że w Maryi, mimo licznych problemów i dramatów dzisiejszego świata, znajdujemy nową nadzieję. Zapewnia nas ona, że zwycięstwo miłości jest możliwe.
O Virgine Immacolata.
Niepokalana Dziewico, chciałbym Ci w tej chwili zawierzyć szczególnie maluczkich naszego miasta. Przede wszystkim dzieci, zwłaszcza ciężko chore, oraz młodzież cierpiącą niedostatek i konsekwencje trudnych sytuacji rodzinnych. Czuwaj nad nimi i spraw, by w dobroci i pomocy tych, którzy stają przy nich, mogli odczuć serdeczną miłość Boga. Zawierzam Ci, Maryjo, samotnych starców, chorych, imigrantów mających trudności z przystosowaniem, rodziny, którym nie starcza na utrzymanie, tych, którzy nie znajdują zatrudnienia czy stracili pracę konieczną, aby przeżyć. Naucz nas, Maryjo, solidarności z ludźmi w trudnościach. Pomóż nam rozwinąć żywsze poczucie dobra wspólnego, poszanowania dla tego, co publiczne. Spraw, byśmy czuli, że miasto, zwłaszcza nasze miasto Rzym, jest własnością wszystkich. Byśmy wszyscy sumiennie i z zaangażowaniem uczestniczyli w budowaniu społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
Obchodzona dziś przez Kościół tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi przypomina nam dwie zasadnicze prawdy naszej wiary – grzech pierworodny i zwycięstwo łaski Chrystusa. Zwrócił na to uwagę papież w rozważaniu na Anioł Pański.
L'esistenza di quello.
Istnienie tego, co Kościół nazywa grzechem pierworodnym, jest niestety przygniatającą oczywistością. Wystarczy spojrzeć wokół siebie, a przede wszystkim w nasze wnętrze. Doświadczenie zła jest bowiem tak znaczne, że samo się narzuca i budzi w nas pytanie, skąd ono pochodzi. Zwłaszcza dla wierzącego ta niewiadoma jest jeszcze głębsza. Jeśli Bóg, który jest dobrem absolutnym, stworzył wszystko, to skąd pochodzi zło? Pierwsze stronice Biblii na to właśnie zasadnicze pytanie, stające przed każdym ludzkim pokoleniem, odpowiadają opisem stworzenia i upadku pierwszych rodziców. Bóg stworzył wszystko, by istniało, a w szczególności człowieka na swój obraz. Nie stworzył śmierci, ale weszła ona na świat przez zawiść diabła, jak mówi Księga Mądrości. Szatan zbuntowany przeciw Bogu zwiódł ludzi, skłaniając ich do nieposłuszeństwa. Jest to dramat wolności, który Bóg akceptuje do głębi z miłością, obiecując jednak syna niewiasty, który zmiażdży głowę starodawnego węża.
Do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Ojciec Święty nawiązał również, zwracając się w różnych językach do pielgrzymów.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś wielbimy Boga, który zachował Marię od smasy grzechu pierwotnego i uświęcił wako, aby ją przygotować na godną matkę swego syna. Ona pierwsza dostąpiła tego daru, który wszyscy otrzymaliśmy przez chrzest. Niech nas pomaga przykład i opieka niepokalanej, abyśmy wolni od grzechu żyli w łasce świętości. Niech Bóg wam błogosławi.
Wśród obecnych na placu świętego Piotra Benedykt XVI pozdrowił Papieską Akademię Niepokalanej z jej prezesem kardynałem Andrzejem Marią Deskurem. Przypomniał, że mija dziś 20 lat od zatwierdzenia nowych statutów tej istniejącej od połowy XIX wieku instytucji. Promuje ona studia nad dogmatem niepokalanego poczęcia oraz inspirujące się tą prawdą inicjatywy duszpasterskie. Równo 90 lat temu Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczynał po raz pierwszy rok akademicki. W studiu ksiądz profesor Andrzej Szostek, kierownik Katedry Etyki, był rektor uczelni. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam księdza redaktora i wszystkich słuchaczy.
Księże profesorze, 90 lat to jest pokaźny wiek, biorąc pod uwagę człowieka sędziwy, jak na uczelnię może nie bardzo, ale przecież powstawała u brzasku niepodległej Polski. Jeśli można pytać o dziedzictwo tych 90 lat, o jakich ważnych punktach należy pamiętać?
Pierwszy punkt to był sam akt założenia uniwersytetu. Pamiętajmy, co to był za czas, 123 lata nie było Polski na mapie świata. Skleić jeden naród, jedno państwo z trzech różnych zaborów po tylu latach, kiedy Polacy nie tylko żyli w różnych państwach i różnych systemach, ale czasem i walczyli przeciwko sobie na różnych frontach wojennych, skleić jeden naród, jedno państwo, to było niesłychanie trudne przedsięwzięcie i ważne było, żeby znaleźć takie punkty, które Polaków, pomimo dzielących ich dotąd granic, łączą. Otóż jednym z takich istotnych, głębokich elementów była wiara katolicka, którą się z jednej strony odróżniali Polacy w zaborze rosyjskim od Rosjan, z drugiej od najczęściej protestanckich Niemców w zaborze pruskim. Owszem, Austria była katolicka, ale ten zabór był stosunkowo najlżejszy i tak naprawdę tam też była różnie, jak chodzi o stosunek do kościoła katolickiego w tamtych czasach niewoli, ale generalnie biorąc, nie tam był największy problem z tożsamością Polaków. Większy był tam, gdzie była walka z polskością na terenie zaboru pruskiego i na terenie zaboru rosyjskiego. Więc tego szukano takich miejsc i jedną z takich właśnie idei to była służba Bogu i ojczyźnie, stąd hasło Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Deo et Patriae. W kolejności nieobojętnej, pamiętajmy, to jest także dosyć rzecz ważna, że od samego początku uniwersytet był pomyślany jako ten, który ma być ośrodkiem refleksji nad relacją między człowiekiem a Bogiem, ale właśnie w kontekście pamięci o ojczyźnie i o tym, że to ma służyć także i jednoczeniu, umocnieniu całej ojczyzny. Tworzenie uniwersytetu to jest proces długi. W 18 roku został założony i rozpoczęły się prace dydaktyczne i naukowe, ale pełnię praw KUL uzyskał 20 lat później, w 38 roku. Tyle czasu trwało to kompletowanie profesorów, rozwijanie poszczególnych wydziałów, umacnianie pewnej struktury na jakieś takie zakorzenienie, że tak powiem, w ówczesnej Polsce.
Po rektoracie księdza Idziego Radziszewskiego przychodzili kolejni. W czasach inwigilacji jeden z rektorów był nawet więziony.
Ale to już po wojnie. Ksiądz Antoni Słomkowski. To jest właściwie drugi założyciel tego uniwersytetu, dlatego że po II wojnie światowej jeszcze w 1946 roku można było otworzyć pracę uniwersytecką, ale potem zaczęły się naciski na kościół i ksiądz Antoni Słomkowski, który ogromnie się zasłużył dla umocnienia tego uniwersytetu w niezwykle trudnych czasach, kiedy było bardzo ciężko także z materialnego punktu widzenia, on miał wielkie zaufanie do Bożej opatrzności, został potem oskarżony o to, że zdefraudował pieniądze, bo on dostał jakieś dolary na KUL i za to został oskarżony i wyrzucony z uniwersytetu. I tak się zawzięły władze komunistyczne na księdza Słomkowskiego, że nieco później, kiedy już zaczął się czas lekki odwilży, a ksiądz Słomkowski żył i pracował, teolog duchowości, bardzo ceniony w różnych środowiskach zakonnych i nie tylko, i chciał go kolejny rektor przywrócić do pracy. Innym pozwolono, jemu powiedzieli, że nie.
Bo komórki partyjnej na KUL nie było z jego decyzji.
To znaczy nie było komórki partyjnej, a on był człowiekiem do głębi prawym i bardzo oddanym nie tylko uniwersytetowi, ale wszystkim kościołowi. I to okazywał w różnych swoich pracach i zaangażowaniu i dlatego to jeden z wielkich rektorów. Mieliśmy wielu dobrych rektorów. Przecież potem był rektorem świętej pamięci ksiądz profesor Wincenty Granat, zresztą sługa Boży z diecezji sandomierskiej. Wtedy był rok 68 i wtedy były wyrzucenia z innych uczelni. Otóż tak jak wcześniej, KUL przyjmował profesorów wyrzucanych z innych uczelni. Pani profesor Sławińska, pan profesor Zgorzelski przybyli do nas z Torunia. Z kolei w 68 roku wielu studentów wyrzucano z innych uczelni i ksiądz Wincenty Granat przyjmował ich, chociaż wiedział, że to nie są katolicy, ani specjalnie gorliwie szerzący chwały Chrystusa, ale w imię jakiegoś otoczenia opieką, jakiegoś wsparcia tych, którzy cierpieli z powodów politycznych gdzie indziej, znalazło się miejsce dla nich na Akulu i my dziś nie doceniamy, jaka to jednak była nie tylko wielkoduszność, ale odwaga księdza rektora Wincentego Granata, który był z natury skromny, wcale nie szukał specjalnej zaczepki z władzami, ale w momencie krytycznym, kiedy się okazało, że trzeba przyjść z pomocą, to przyszedł z pomocą.
Kolejne czasy rozwoju to czasy księdza profesora Mieczysława Alberta Krąpca.
Tak jest i to on najdłużej był rządzącym rektorem. Ksiądz Wincenty Granat z powodów zdrowotnych nie mógł dokończyć swojej drugiej kadencji, więc on kończył tę kadencję, potem miał jeszcze sam swoje trzy kadencje. I to był czas rozbudowy kul, na którą wtedy jeszcze była szansa. Trzeba pamiętać, że władze traktowały uniwersytet jak instytucję dochodową i obciążało nas podatkiem. Kul podatku nie płacił, ale ponieważ nie płacił podatku, to mu próbowano utrudniać życie w inny sposób, na przykład nie pozwalając na żadne rozbudowy, a budując na naszym terenie inne budynki. I Krąpiec zdobył tylko pozwolenie na remont strychów i piwnic. I myśmy mieli zajęcia w piwnicach i na strychu. Nigdzie nie było tak ciasno na studiach jak tam. I wtedy właśnie został wybrany na stolicę Piotrową w 1978 roku Karol kardynał Wojtyła, profesor Kulu, od 24 lat. I Krąpiec sobie przypomniał, że ostatni papież nie Włoch, pochodzący z Belgii, ufundował swoim kolegium. Otóż on nie chciał, żeby papież nam fundował kolegium, ale w tej sytuacji już pewnej odwilży politycznej po prostu władza już się czuła słaba, nie taka mocna jak kiedyś. Przypomniał ten fakt, żeby z tego uczynić pretekst do pozwolenia na zbudowanie kolegium Jana Pawła II i dostał to pozwolenie. Ogromnie nam w tym wtedy pomagała i przyjaciele i z Polski, i z zagranicy, zwłaszcza z USA i z Kanady. I dzięki temu ten budynek, kolegium, gmach ogromny, 11-kondygnacyjny, mógł powstać.
Oprócz gmachu powstał instytut.
No więc Instytut Jana Pawła II, on powstał już wcześniej. Tym razem była to wielka inicjatywa także księdza profesora Tadeusza Stycznia, który był najbliższym współpracownikiem i uczniem Ojca Świętego. I to także wymagało ogromnego wysiłku uniwersytetu, najpierw w stosunku do władz, a potem tak naprawdę ksiądz Styczeń sam nie wierzył w to, że pozwolą wydawać nowe pismo. Dlatego, że walka z Kościołem polegała między innymi na tym, że nie dopuszczać do środków masowego przekazu. Z tego nakłady katolickich pism były tak żałośnie małe. Ksiądz Styczeń nie wierzył, że władze pozwolą na otwarcie kwartalnika, a w końcu pozwoliły i odtąd wychodzi także i etos cieszący się dużym uznaniem w wielu środowiskach, właśnie kwartalnik Instytutu Jana Pawła II. Także Instytut rozpoczął swoją działalność, działa do dziś i pamiętam, że w czasie, kiedy Ojciec Święty żył, bardzo się interesował tymi publikacjami Instytutu, tym, co jest zawarte w etosie. Jak była wizyta 21 lat temu w Kulu, to program nie przewidywał odwiedzenia Instytutu Jana Pawła II, ale papież chciał. Wszedł, to była klitka, malutki pokoik, w którym jak za dużo osób weszło, to część pracowników musiała wyjść, bo się wszyscy zmieścić nie mogli. Ale to była błogosławiona wizyta zarówno dla nas, którzyśmy się poczuli ogromnie uhonorowani, jak i dla uniwersytetu, który może silniej zauważył, że istnieje taki instytut i nie ma się gdzie pomieścić i dzisiaj już ma lokalowe warunki nieco dogodniejsze.
Ksiądz profesor był rektorem w latach 1998-2004. Stan uczelni obecnie. Jak się trzyma jubilat?
To jest młody jubilat. Jak wspomniał ksiądz redaktor, w przypadku uniwersytetu 90 lat to jeszcze nie jest aż taki wiek, którym się trzeba chlubić jako specjalnie wiekowy. Owszem, w Polsce ze względu na te właśnie sytuacje zmian granic i innych, to jest jeden z uniwersytetów starszych. No, najstarszym, jak wiadomo, jest UJ. Jest Uniwersytet Warszawski. Swoje 300-lecie obchodzi Uniwersytet Wrocławski, ale licząc te lata, kiedy był na terenie Rzeszy Niemieckiej, Kul powstał w dużej mierze jako tradycja Akademii Petersburskiej, ale także właśnie z Uniwersytetu Jana Kazimierza z Lwowa i z Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna przybywali do nas ludzie. Tak powstawał ten uniwersytet. No i rzeczywiście nawet szybciej założony niż Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więc ma swoje lata i jakoś jest symbolizowany niepodległością Polski, ale nie czuje się stary. Co więcej, od czasów rektoratu już najpierw ojca Krąpca, potem księdza arcybiskupa, teraz Stanisława Wielgusa, który był rektorem też przez trzy kadencje i na tym przełomie, który obejmował rok 89, no nastąpiła istotna zmiana i uniwersytet zaczął być finansowany także ze środków państwowych, ponieważ mamy w końcu dyplomy, które są respektowane i w kraju, i za granicą. Gdyby nie ten krok, to plan Balcerowicza by złamał uczelnię. Byłby to wielki paradoks, że w czasach tak trudnych ideologicznie, jakie były czasy PRL-u, udało się przetrwać KUL-owi, natomiast w czasach, kiedy wreszcie ta obręcz ideologiczna została zdjęta, upadłby z powodów ekonomicznych. Także to trzeba podkreślić, że wielki wysiłek księdza rektora Wielgusa, niewątpliwie jednego z najwybitniejszych rektorów historii KUL-u, jego współpracowniku, pozwoliła przed tym nieszczęściem uniwersytet uratować. Co więcej, zaczął on rosnąć i teraz ten uniwersytet ma około 20 tysięcy studentów, łącznie niecała połowa z nich to są studenci dojeżdżający albo jakoś inaczej, ponad połowa to są studenci stacjonarni. I myślę, że uniwersytet ma się dobrze, chociaż ciągle trzeba o to dbać, zarówno od strony personalnej, jak i finansowej, jak i ideowej. Każda z nich ma swoje znaczenie. Sytuacja finansowa teraz jest taka, że obecnie ksiądz rektor, ksiądz profesor Stanisław Wilk wystarał się o to, żeby to finansowanie było pełne, to znaczy obejmowało także nakłady na inwestycje kulowskie. Dotąd było tak, że te były pokrywane z ofiar wiernych, ale czas jakiś było to bardzo dobre, ale teraz było trzeba i to zmienić, bo inaczej nas to bardzo biło w stosunku do wszystkich innych uczelni. Z punktu widzenia personalnego trzeba pamiętać, że Lublin nie jest tak wielkim miastem jak Warszawa, ani nawet Kraków. Nie jest rzeczą łatwą utrzymać dobry ośrodek naukowy w miejscu oddalonym od takich metropolii. I wreszcie może najtrudniejsza sprawa to jest ta pewna tożsamość ideowa uniwersytetu, który jako jeden w Polsce w nazwie swojej ma określenie, że jest uniwersytetem katolickim. Otóż wtedy, kiedy były czasy PRL-u, poniekąd tożsamość uniwersytetu była wyznaczona tą polityczną sytuacją, w jakiej się znalazła Polska. W dużej mierze była budowana, powiadam, tymi właśnie elementami walki z Kościołem, jaki sobie założył komunizm. Dzisiaj, po 1989 roku, z jednej strony KUL wszedł z powrotem w tę sytuację, w której był przed II wojną światową i w której jest bardzo wiele innych uczelni katolickich i uniwersytetów katolickich w świecie. Z drugiej na nowo musi niejako budować tę swoją tożsamość, określać, jakie jest jego miejsce, dlaczego jest katolickim uniwersytetem i czym się różni od innych uczelni, gdzie się teraz otwiera coraz to więcej wydziałów teologii, gdzie pobożności bywa więcej nawet niż na KUL-u w przeróżnych przemówieniach. Otóż musi na nowo to odzyskiwać i to jest pewien proces, co do którego trzeba mieć trochę cierpliwości. Chodzi o wprowadzenie w świadomość, czego my bronimy i wobec czego bronimy, co jest naszą racją bytu w uniwersytecie. Uniwersytecie, który to także jest element tej tożsamości, tuż po śmierci sługi Bożego Jana Pawła II przybrał jego imię, ponieważ on był przez 50 lat jednak głęboko z KUL-em związany, najpierw jako jego profesor, a potem jako ten, któremu staraliśmy się służyć najlepiej jak potrafiliśmy, gdy był na stolicy Piotrowej.
Księże profesorze, ze względu na położenie nawet, KUL stał się również punktem odniesienia dla kościołów lokalnych spoza granic. Są stypendyści Fundacji Jana Pawła II. Wielu ludzi z Ukrainy, nawet z terenu tam Białorusi, czy z dalszych terenów Azji, po prostu studia na KUL-u robi. To jest konkretna pomoc dla tamtych kościołów. Czego można by życzyć uczelni na jubileusz?
No, nawiasem mówiąc, to jest także jeden z elementów tej naszej tożsamości. Tak, mieliśmy świadomość, że w trudnych latach wiele zawdzięczamy między innymi innym uczelniom, które nas wspomagały i naukową siłą i stypendiami, tak, mamy poczucie zobowiązania w stosunku do tych, którzy teraz mają prawo naszej pomocy oczekiwać i z tego powodu, tak, staraliśmy się, jak potrafimy, służyć także i studentom zza wschodniej granicy. Życzyć można właśnie, zacznę od tego, żeby jednak on pozostawał i był coraz głębiej uniwersytetem katolickim, a to znaczy z jednej strony wierny Kościołowi, a z drugiej katolicki w sensie otwarty, to znaczy otwarty na dialog ze światem, otwarty na problemy współczesnego świata, mieszczący w sobie to wszystko, co ma w sobie znamie prawdy, której się chrześcijaństwo i katolicki Kościół nie boi.
Tego też życzymy. Bóg zapłać serdeczne. Proszę Państwa, w dniu 90-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II gościem w studiu był ksiądz profesor Andrzej Szostek, kierownik Katedry Etyki, a równocześnie były rektor tej uczelni. Dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję i księdzu redaktorowi, i wszystkim radiosłuchaczom. I bardzo dziękuję za to, że został zauważony ten piękny jubileusz uczelni.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc poniedziałkowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.